ziemi, za owe stworzenie, Panie, w imieniu Chrystusa i Panie, aby Tobie oddać chwałę. Panie, dziękujemy Ci za tą społeczność, że możemy się tutaj spotykać, że możemy się nawzajem budować, radować z Twoją obecnością, posilać. Przydaj nam, Panie, takiej mądrości poznawania Ciebie i zastania Twoje. Proszę Cię teraz o to słowo, aby ono było od Ciebie, Panie, aby było zbudowaniem dla Kościoła, Panie, żeby po prostu działało w naszym życiu, żebyśmy mogli sobie pozostać na Ciebie. Patrzę Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić troszeczkę o społeczności chrześcijańskiej i tak mi chodzi właśnie po głowie to, co widzieliśmy przed chwilą, kiedy Ania wyszła swoją córeczką tutaj. Chciała, żeby się po nią pomodlić, że jesteśmy chętni modlić się jedni o drugich. Wiecie, jestem przekonany, że całe niebo się raduje z takiej scenki, kiedy modlimy się jedni o drugich. I chcę wam powiedzieć, żebyście się nie krępowali, nie wstydzili. Bądźcie szczerzy, jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, ma się źle, to niech mówi, niech podniesie rękę, nie musi opowiadać, o co chodzi. Ale Kościół jest po to, żeby modlić się o innych. I myślę, że każdy w sercu jest gotowy modlić się o innych. I to jest takie miłe i wzruszające. I o tym właśnie chciałbym mówić. Na podstawie troszeczkę pierwszego Kościoła, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Bo sami przyznacie, że dzisiaj świat się zmienia, ludzie się zmieniają i ciągle się mówi, jak ten Kościół ma wyglądać, tak? Czy tak, czy tak, czy mamy wrócić do korzeni, czy mamy iść z duchem czasu, rozwoju i tak dalej. Jak to naprawdę wygląda? Nie chcę powiedzieć, że nasza społeczność jest jakaś słaba, nie taka, ale jestem przekonany o tym, bo Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy się wspólnie napominali, zachęcali, pobudzali. Potrzebujemy wzrastać. Jeśli nie będziemy o tym mówić, to będziemy przygasać. Dlatego myślę, że jest to ważny temat, o którym powinniśmy sobie troszeczkę powiedzieć. Paweł w liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, napisał hymn o miłości. Nie będę cytował tego całego hymnu, ale chcę przeczytać pierwsze wersety, które są niezwykłe. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Mówiąc krótko, można się wydawać, że jesteśmy super ludźmi, że pomagamy innym, że robimy niezwykłe rzeczy, ale jeżeli nie ma w nas miłości, Bożej miłości, to tak jak mówi Biblia, jestem niczym. Wszystko się opiera o miłość. I właśnie prawdziwą społeczność cechuje taka Boża miłość. Pan Jezus zostawił nam dwa najważniejsze przykazania, które mówią o miłości, tak? Będziesz miłował swojego Boga ponad wszystko i bliźniego swego, jak siebie samego. Wszędzie jest mowa o miłości. Pan Jezus przyszedł tu na tą ziemię, pokazał nam drogę, umarł śmiercią bardzo tragiczną, cierpiał po to, żeby przed nami otworzyć drogę do zbawienia. I kiedy był tutaj na ziemi, pokazywał, jak należy zająć się ludźmi. Teraz tą rolę przyjmuje Kościół. Musi być napełniony miłością po to, żeby zająć się tymi, którzy tej miłości nie znają, nie znają Boga. Szukają Go, ale nie wiedzą, jak do Niego trafić. Różnie ludzie nauczają, to różnych rzeczy przekonują. Są po prostu biedni. Kościół ma tą rolę, żeby właśnie przekazać tą miłość, pokazać tą drogę do Boga, żebyśmy nią poszli. Kiedy przeczytamy sobie z Ewangelii Jana, 17 rozdziału, tylko w Ewangelii Jana jest tak zwana kapłańska modlitwa Jezusa. I tam jest właśnie bardzo dużo na temat jedności. Też chciałbym przytoczyć kilka wersetów. Czytamy na przykład 17 rozdział od 20 wersetu, kiedy Jezus się modli. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Wszędzie jest mowa o tej jedności, tak? Jeśli reprezentujemy Boga na ziemi, to cechuje nas miłość do ludzi, którzy nas otaczają. Zobaczcie, ile jest tej takiej niechęci, takiej złości, takich reakcji niezdrowych, bo coś się stało, bo ktoś mi coś powiedział, bo ktoś coś zrobił. Mam się odróżniać. Kościół ma być dostrzegalny w mieście, w którym jest, że tam są zupełnie inni ludzie. Dlaczego oni tacy są? Pan Jezus jest głową Kościoła. I to jest prawda. I ustalił ten Kościół w świecie. Ale ludzie wnoszą do tego Kościoła świat. Robią coś na odwrót. Nie powinniśmy nosić światła. Bóg się nie zmienia. Bóg jest ten sam. Taki, jaki był na początku, tak jest dzisiaj. Ten sam Jezus, ten sam Duch Święty. Tu się nic nie zmienia. Świat się tylko zmienia. Powstało takie słowo o społeczności, które musiano wymyśleć. Brzmi ono koinonia. Ponieważ pierwszy kościół, który powstał, to była tak niezwykła społeczność, że nie wiedziano, jak go określić, tą społeczność. Taką radosną, taką miłującą. I wymyślono właśnie to słowo koinonia. To jest niezwykła społeczność i w historii nigdy nie miała miejsca. Tylko w tym właśnie pierwszym kościele ona się pojawiła. Wcześniej takiej społeczności nie było. Więc pytanie takie powstaje, tak? Czy powinniśmy wrócić do pierwszego kościoła, czy powinniśmy iść do przodu z duchem czasu? No co z tym zrobić, tak? Jak my powinniśmy w tym momencie się zachować? Otwórzmy sobie list pierwszy do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Czytamy fragment od 14 wersetu do 28. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Mamy o tym mówić. Zobaczcie, jakie to są zachęty. Ducha nie gaście, zawsze się radujcie, bądźcie wdzięczni. Świat nie pokazuje czegoś takiego, żebyśmy mogli tak żyć. Wydawałoby się, to jest niemożliwe. Ale jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jeżeli wiemy, do kogo należymy i dokąd zmierzamy, to nawet w tych trudnych chwilach nasze serce będzie się radować, że to, co nas dzisiaj spotyka w tym świecie, jest przejściowe. To minie. Tak jak po burzy przychodzi słońce, tak minie to, co nas dzisiaj być może obciąża. Ale wierzmy, tak? Dzisiaj wielu ludzi, chrześcijan, skupia się na marginalnych rzeczach, drugoplanowych, takich, mniej ważnych. Nie skupia się na centralnym punkcie, którym jest Jezus Chrystus. Czy zastanawialiście się nad mędrcami, którzy przyszli, żeby odwiedzić nowonarodzonego króla żydowskiego? To jest bardzo ciekawa historyjka, jeśli się tak troszeczkę przypatrzymy. Ci ludzie byli bardziej nawróceni jak gdyby ku temu zjawisku narodzin Jezusa, Chrystusa, króla żydowskiego, niż na samym fakcie skupienia się na nim. Czytamy tam takie zdanie, że gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali się. Gwiazda ich uradowała, ale nie było jakiejś takiej mowy o tym, co dalej z tym zrobili. Zobaczcie, przyszli, oddali pokłon Jezusowi, dali mu prezenty, tak, i odeszli. Nie czytamy nigdzie w Biblii, że kiedy Jezus dojdzie, oni wrócili na przykład, chcieli dalej za Nim iść, chcieli brać udział w tym dziele, które Jezus tworzył. Nie czytamy też, że kiedy wrócili do Persji, założyli coś takiego, co byłoby dla nich odkupieńcze. W ogóle nie ma o tym mowy. Oni skupili się na tym, żeby przyjść, zobaczyć króla, dać mu prezenty, oddać pokłon i odejść. I dzisiaj wielu ludzi przychodzi do kościoła pod wpływem na przykład różnych zjawisk. Bardzo modne są właśnie jakieś uzdrowienia i to tak pociąga, coś się dzieje. Przychodzą do kościoła, żeby jest dobry mówca, posłuchać dobrego kazania. Ale nie skupiają się na Jezusie. To jest centralnym punktem życia chrześcijańskiego. Jeśli nie ma Jezusa w tym wszystkim, to nawet jeśli usłyszę dobre kazanie, wyjdę, ono gdzieś się rozmyje. Prędzej czy później ono się rozmyje. Społeczność jest właśnie po to, żeby siebie zachęcać i żeby Jezus był w centrum tej społeczności. Żebyśmy mieli to przeświadczenie. Dzisiaj nowoczesny Kościół, bo tak można też powiedzieć, jest właśnie taki połowiczny. Po części. On nie jest w 100% żydący za Chrystusem. Ja tutaj niedawno prowadziłem też nabożeństwo i taki przykład podałem pewnej kobiety, która mówiła, że jest 100% za Chrystusem, ale 50% za Kościołem. Bo nie czuje tego w Kościele, co powinna czuć, tak? Że Jezus rzeczywiście manifestuje się tu, że jest na pierwszym miejscu, że spotykamy się właśnie dlatego, żeby mieć z Nim relację. W liście do Rzymian, 12 rozdziału, apostoł Paweł pisze takie słowa. Pierwszy, drugi werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upadabniajcie się do świata. Wiecie, zastanawiałem się, czy człowiek sam może podążać za Chrystusem. Bo wiemy, że Kościół nie zbawia. Jezus zbawia. Ale zobaczcie, jak ciężko w świecie poradzić sobie z tym. Kiedy jest zdrowa społeczność, możemy słuchać świadectw, możemy dzielić się przeżyciami, możemy wspólnie się modlić, możemy ze sobą rozmawiać. Są grupy domowe, spotkania modlitewne. Możemy się radować i wzmacniać. Powstaje ten obraz w naszym sercu, że należymy do Boga i idziemy tą drogą. Jeśli żyjemy tylko tym światem, a ten świat wdziera się w każdej dziedzinie w nasze życie, telewizja, prasa, to co widzimy, to co się dzieje, to wszystko wdziera się na siłę i trudno jest być obojętnym na to wszystko. Jeśli nie będziemy się karmić duchowo, zdrowo, bo potrzebuje nasz duch właśnie zdrowej karmy, tak jak ciało potrzebuje fizycznego pokarmu, tak duch potrzebuje tego duchowego pokarmu, to będzie ciężko, będzie trudno. Możemy sobie nie poradzić. Możemy po prostu popłynąć z tym prądem. Jednak ktoś może powiedzieć, że przecież w Biblii jest napisane, że Jezus to właśnie przebywał z ludźmi ze świata i się nimi zajmował. I czytamy właśnie, że faryzeusze mu zarzucają, że ty jadasz z celnikami i z grzesznikami przesiadujesz. I co im odpowiedział wtedy Jezus? Powiedział, że zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko chorzy. Czyli Jezus był pośród nich jako lekarz, nie jako pacjent. On nie był ich kolegą do tej zabawy. On był zupełnie inny i wniósł do siebie. A ponieważ był inny, to ludzie garnęli się do niego. Chcieli go poznać, przybliżyć. Dlaczego on jest inny? To ma być nasze wyjście do ludzi. Mamy być inni. Zobaczcie, ja słyszałem niejednokrotnie takie historie, na przykład, że ktoś wyjechał do Amsterdamu i tam w tych dzielnicach prostytucji upodabniał się do tych ludzi, którzy tam żyją, mieszkają, po to, żeby głosić Chrystusa. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest na przykład złe, bo Bóg jest Bogiem, potrafi dotknąć każdego, żeby zmienił jego życie. Ale też ci ludzie zauważyli, że to wcale nie zdaje egzaminu, bo tamci przejrzeli ich zamiary, że coś próbują zmienić i że to wcale nie chodzi o to, żebyśmy my się przebierali i w taki sposób upodabniali do jakiegoś tam środowiska. Mamy wyjść i głosić Chrystusa. I to jest najważniejsze. I wiecie, ktoś tak fajnie kiedyś powiedział, że jeżeli Kościół tych czasów poślubi ducha tych czasów, to w następnym pokoleniu będzie wdowcą. Dlaczego? Bo nowe pokolenie wniesie nowe rzeczy, którymi będziemy się interesować. I wszystko się będzie znowu zmieniać. Ale my mamy być inni. Pokolenie, to co wnosi, nie ma mieć wpływu na nasze życie. Na nasze życie ma mieć wpływ Bóg, Duch Święty. Tylko i wyłącznie. I z tym mamy wychodzić do ludzi. Tak jak mówię, nie wystarczy się przebrać, upodobnić, bo słyszało się, chodzą ludzie do różnych knajp, restauracji, żeby przebywać z tymi ludźmi, pokazywać życie jak oni i głosić im Ewangelię. Tak jak mówię, Pan Bóg jest w stanie wszystko zrobić, ale my mamy być inni. Mamy się po prostu wyróżniać, zupełnie czymś innym, reprezentować Jezusa. Bo kiedy jesteśmy inni, to wtedy się właśnie wyróżniamy. Psalm 133. Przeczytajmy Psalm 133. Skrót psalm. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, który spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i życie wieczne. Zobaczcie, na każdym kroku jesteśmy zachęcani do jedności, do miłości, do okazywania sobie szacunku. Jest tak dużo wersetów, które wspaniale to określają, żeby innych uważać za większych od siebie, tak? Żeby samemu stawać się mniejszym, żeby siebie nie wywyższać. Zobaczmy jeszcze Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, który opowiada nam właśnie o tym pierwszym kościele. To jest mowa, kazanie Piotra zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynią cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czytam ten fragment, bo kiedy cofniemy się do Ewangelii, widzimy, jak to był Piotr. Porywczy, zmienny, raz szedł za Jezusem, drugi raz mówił coś zupełnie innego. I to było właśnie dziwne. A tutaj pokazuje, że jest innym człowiekiem. Co się takiego stało? Że tak powiedział, bo zaczynamy z słowami Piotr wstał wraz z 11, czyli byli wszyscy razem, tak? No więc powiedzmy sobie parę rzeczy o apostołach troszeczkę wcześniej, kiedy właśnie, zanim powstał Kościół, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, co było w Ewangeliach, tak? Jezus powołał 12, aby byli z Nim. Tak czytamy w Ewangeliach. Czyli stworzył społeczność. pewną społeczność. Na razie mało, było ich 12. I kiedy czytamy o apostołach, byli bardzo różni, tak? Każdy miał swoje ego jakieś tam, każdy coś tam chciał pokazać, po prostu byli bardzo różni. I na przykład czytamy takie rzeczy, że z jednej strony chcieli iść nawet na śmierć za Jezusem, a z drugiej strony zastanawiali się, kto zajmie pierwsze miejsce w Królestwie. To jest ważniejsze. Z jednej strony wypędzali demony, a z drugiej strony zastanawiali się, dlaczego nie możemy ich wypędzić. Widzicie, była taka ich różnorodność, taka zmiana. I kiedy minęły 3 lata, kiedy chodzili z Jezusem, Jezus został zabity, powstał taki chaos, że wszyscy się rozbili, rozproszyli się. Wydawałoby się, że już nic z tego nie będzie. Piotr od razu poszedł łowić ryby, wrócił do swoich zajęć. Ale kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o powstaniu Kościoła, to widzimy tych samych ludzi zupełnie innych. Co się takiego stało? Co się wydarzyło? No właśnie. Zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego, przyjęcie Ducha Świętego zmieniło ludzi. Dzisiaj Bóg oczekuje, że tak będzie wyglądał Jego Kościół. Duch Święty będzie się manifestował, a my będziemy po prostu głosić Ewangelię z radością, ochoczo. Nie będziemy budować swojego życia w tym świecie, żeby nam było coraz lepiej, ale jesteśmy wpatrzeni w przyszłość, w wieczność. I to jest priorytet, żeby oddać chwałę Bogu. On przyszedł tutaj, żeby za nas umrzeć. Cierpiał, nie musiał. Żył w pełnej doskonałości, w pełnej miłości, nie potrzebował niczego. Ale kochał nas, kochał cały czas. I nie chce, żebyśmy zginęli. Przyszedł tutaj, powołał Kościół do życia. Jest głową Kościoła. I chce, żeby Kościół dzisiaj go reprezentował. Jaki to ma być Kościół? Przepełniony miłością, mocą Ducha Świętego. Takim początkiem zbudowania Kościoła są grupy domowe. Możemy być wdzięczni Bogu, że mamy grupy domowe, że w naszym zborze każdy należy do jakiejś grupy domowej. Bo musimy wiedzieć, że taka najbardziej gorąca społeczność nawiązuje się w małych grupach, gdzie można ze sobą szczerze rozmawiać, gdzie możemy się wspólnie modlić, gdzie czytamy Słowo Boże, ale też właśnie wymieniamy się różnymi rzeczami. Możemy mówić o swoich problemach, o swoich słabościach, możemy się o siebie modlić. To jest ta podstawowa koinonia, ta niezwykła społeczność. Ale ta koinonia manifestuje się dopiero właśnie w Kościele. Kiedy przychodzimy tutaj i możemy zamanifestować naszą jedność z braćmi. Wiecie, w dużych kościołach jest większa anonimowość. Ludzie się nie znają, ktoś przychodzi z zewnątrz, ktoś może sobie gdzieś tam stanie w kąciku, nikt go nie zna, tak? My w małej społeczności bardziej się znamy. Nie straćmy tego, nie zmarnujmy tego. Każdy, kto przyjdzie nowy, zainteresujmy się tym, poświęćmy mu czas. Niech widzi, że taka jest wola Boża, żeby ta miłość panowała, bo tylko w ten sposób Kościół będzie się rozwijał zdrowo, kiedy będziemy na to zwracać uwagę. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać z listu Jakuba. Jak wiemy, list Jakub napisał, tak jak czytamy w pierwszym wersecie, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Ten list jest już pisany, kiedy pierwszy Kościół został rozproszony, tak? Oni wszyscy się rozeszli na świat, głosząc Ewangelię. Zresztą tak jak przewidział to Pan Jezus, jak powiedział. Jakub pisze takie słowa do ludzi wierzących, czyli do tych rozproszonych. 4 rozdział. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, który mu dał u nas mieszkanie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznie przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie od rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Zobaczcie, Jakub pisze do rozproszonych, wierzących ludzi. To pokazuje, że do kościołów wdziera się ten świat. Wdziera się. Bardzo często go właśnie wnoszą członkowie kościoła. Miejmy tą świadomość, że tak się dzieje. Miejmy tą świadomość, że skoro tak się dzieje, my nie chcemy tego. My chcemy iść za Chrystusem. Popatrzcie, piąty werset, który tu czytałem. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, który mu dał w nas mieszkanie. Każdy, kto przyjmuje Ducha Świętego, zaprasza Boga do swojego życia, jest napełniony Duchem Świętym, a jego ciało staje się świątynią Ducha Świętego. I Bóg jest zazdrosny, żebyśmy się nie dzielili, żebyśmy my nie dzielili między Niego a złego. On chce, żebyśmy należeli w 100% do złego. I kończąc już, Jan w swoim pierwszym liście pisze takie słowa. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Jan mówi tutaj, co widzieliśmy, co słyszeliśmy. Każdy, kto jest nawrócony i wzrasta w Bogu, już może to powiedzieć. Co ja wiem temu, który jeszcze nie wie i nie wierzy. Żeby ten ktoś miał z nami społeczność. Bo w tej społeczności jest Bóg, Jezus Chrystus. Mamy być takim przykładem dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają. A otaczają nas sami tacy ludzie. Którym się po części wydają, po części mieli takie doświadczenia w swoim życiu, że nie chcą znać Boga. Wiecie, kiedyś głosiłem tutaj kazanie o tym właśnie, że Jezus powiedział do Żydów, że ze względu na ich postępowanie niewierzący ubliżają imieniu Bożemu. Zastanówmy się, czy nasze postępowanie nie sprawia, że niewierzący będą ubliżać Bogu? Że powiedzą, twoje życie? Nie, ja do takiego Boga nie chcę nawiązać. Bo twoje życie pokazuje coś zupełnie innego. To jest odpowiedzialność duża. Ale nie czujcie się zasmuceni. Duch Święty został nam dany jako pocieszyciel, jest z nami na każdym kroku, każdego dnia, w każdej sytuacji. Tylko co my z tym zrobimy? Jak my zareagujemy? Czy nasze serce jest w pełni otwarte i Bóg tam jest w 100%, nie w 99%, w 100%. Chciałbym, żeby właśnie Kościół Biblijski był taką społecznością, gdzie ludzie będą tu się garnąć, będą chcieli tu być, a my, jako członkowie, zawsze będziemy mówić, to nasz Kościół, to mój Kościół. Żebyśmy się czuli tą jednością, czątką tego Kościoła. Tego życzę Wam i sobie.